Radio Luz poleca.
Lubisz zgłębiać temat i dopytywać, a jednocześnie mieć wątpliwości?
Chcesz poznać opinie ekspertów i prawdziwych pasjonatów?
Daj się poprowadzić w nasz naukowy świat.
Pobudzamy ciekawość i szare komórki. Włącz na synapsach w środę o 17.
I w soboty od 15 do 17 na 91,6 FM.
Radio Luz poleca.
Wróciliśmy z wakacji. Wracamy ze sobotnim, dwugodzinnym wydaniem naszej poporalno-naukowej audycji Na Synapsach i z tej okazji mam dla was głos, który już od roku nie był przez was słyszalny w naszych sobotnich synapsach. Prawda, Maćku?
Ale teraz mam nadzieję, że mnie słychać dobrze i bardzo cieszę się powrotu przed mikrofon.
Tak, czyli jest z nami dzisiaj
Maciej Karcz
oraz Paweł Chrastacz, a synapsy będą realizowane przez najbliższe dwie godziny z Jakubem Dworzeckim. Mamy dla was mnóstwo atrakcji, dowiecie się, co we Wrocławiu dzieje się ciekawego w nauce, jakie mamy sukcesy studentów, bądź będziemy was edukować na temat rzeczy, które są potrzebne, na przykład jeśli znacie fajnych, starszych ludzi, albo sami już nimi jesteście, bo wiem, że słuchają też nas na przykład profesorowie, czy inni starsi ludzie, więc was też pozdrawiamy i będzie coś o was również w tej audycji, ale wszystko przez dwie godziny na 91,6 FM. Z wami po powrocie z wakacji sobotnie na synapsach, poporalno-naukowo zaczniemy dzisiaj od tematu, może takiego niekoniecznie poważnego, żeby wiecie, was tak nie przeradzić na początek. Maćku, co robisz na przykład robić wieczorami? Masz jakieś plany?
Cytując klasyka popkultury internetowej, będę grał w grę.
A w jaką?
Dużo ciekawszą, bo autorską. A więcej może nam opowiedzieć o tym nasz gość, Paula Liczbańska.
Cześć, Paulo.
Cześć, witam was.
Jesteś przedstawicielką Fundacji Marsz do Nauki, która jest współorganizatorem tegorocznej edycji Science Game Jam 2021, która odbywa się nie tylko we Wrocławiu, ale też w dwóch innych miastach. To zacznijmy od tego tematu. Co to za inicjatywa i co chcecie dzięki niej osiągnąć?
Tak, razem z Fundacją Marsz dla Nauki i GreArtem organizujemy Science Game Jam. Jak sama nazwa mówi, jest to jam naukowy. Będziemy tworzyć, to znaczy nie my jako Fundacja i GreArt, ale nasi goście, nasi uczestnicy będą tworzyć gry popularno-naukowe. Co jest w tym takiego fajnego? Macie możliwość zrobić własną grę w taki sposób, w jaki chcecie i będziecie pod okiem jury i konsultantów. No tak, tydzień temu w Warszawie rozpoczęła się pierwsza edycja i mogę wam o tym troszeczkę więcej opowiedzieć.
Bardzo
ale
chętnie.
Najważniejsze jest też to, że za tydzień jesteśmy we Wrocławiu, 16 w sobotę, więc zapraszam wszystkich słuchających do dołączania do wydarzenia. No dobrze, a może teraz opowiem coś o Warszawie, jako że pierwszy raz byłam...
Tak, wyciągnijmy te szczegóły na zachętę.
Tak.
Jak to będzie za tydzień pewnie i u nas?
Drużyny są dwu- lub trzyosobowe. Pojawiają się u nas tutaj akurat we Wrocławiu w przedpokoju H13 około 10 i zaczynamy myślenie. Wszystko zaczyna się od tego, że losujemy karty i trzy tematy, na temat których będziemy, jakby dookoła których będziemy myśleć, żeby stworzyć naszą planszówkę. Po jakimś czasie, po pierwszych takich pomysłach, zaczynamy prawdziwe prototypowanie. I oczywiście cały czas mamy dostęp do jury i konsultantów, którzy pomagają nam, żeby nie schodzić z toru i żeby zrobić jak najlepszą grę, w którą będziemy mogli potem grać. Takie wydarzenie trwa około 12 godzin. Troszeczkę to trwa ze względu na to, że trzeba po prostu stworzyć sam prototyp, więc siedzimy sobie cały dzień, ale w bardzo luźnej atmosferze, możemy wyjść kiedy chcemy i na koniec prezentujemy stworzoną przez siebie grę. Oczywiście jest to oceniane przez jury i najlepsza gra oraz często też wyróżniona gra dostają nagrody. Nagrody są różne. Żeby was zachęcić, to powiem wam, że są i książki, i fajne gry, ale też jest nagroda pieniężna, która pozwala wam wydać własną planszówkę, jeśli oczywiście zostaniecie wyróżnieni, bądź po prostu dostaniecie pierwszą nagrodę. Więc myślę, że jest to dobra zachęta dla wszystkich słuchających.
Ola, zakładając, że to są gry robione przez prawdziwych pasjonatów nauki i gier, tytuły i pewnie mechanika jest całkiem ciekawa. Czy mógłbyś przytoczyć jeden albo dwa przykłady takich, które ci zapadły w pamięć?
Pewnie. Z wcześniejszych edycji pamiętam na przykład Chemiczne Skrable. Bardzo fajna sprawa, gra mocno edukacyjna, fajnie przyjęłaby się w szkole. Albo na przykład mi się bardzo spodobała gra Uprawianie Gwiazd. Wyobrażamy sobie, że jesteśmy gdzieś w jakimś odległym czasie od nas, no i nie ma problemu z podróżowaniem pomiędzy różnymi planetami. No więc w jaki sposób można zagarniać wpływy i zarabiać pieniądze? No można uprawiać gwiazdy. tutaj w tej grze można było dużo się nauczyć na temat cyklu życia gwiazd, więc akurat ta tak bardzo, bardzo rozbudziła moją ciekawość, więc spełniła swoje zadanie, jeśli chodzi o to. A mówiąc o grze, która wygrała teraz w Warszawie tydzień temu, była to gra odnośnie weryfikacji newsów, w sumie fake newsów i prawdziwych newsów od naukowców. No była to taka gra troszeczkę na luzie, troszeczkę ze śmiechem, ale też można było dużo się dowiedzieć na temat tego, jak są tworzone fake newsy, czego unikać. I w taki zabawny sposób można było się dowiedzieć, czym się różni dobra komunikacja od złej.
Tak, w obecnej sytuacji rzeczywiście potrzeba weryfikacji informacji jest potrzebna jak nigdy wcześniej, dlatego już za chwilę zweryfikujemy wspólnie z Pawłą Liczbańską z Fundacji Marzenia Nauki o tym, jak szczegółowo powinniście się zgłosić na to wydarzenie i powiem też trochę więcej o samej fundacji, żeby widzieć, dlaczego inicjatywy takie, do której należy Paula, są, jak powiedziałem, bardzo, bardzo potrzebne w obecnej sytuacji.
Radio Lux. Nadajemy z Politechniki Wrocławskiej.
Ostatnio podałaś naprawdę bardzo ciekawe przykłady tych gier i projektów. Jestem naprawdę zainteresowany. I teraz pytanie, jeśli nasz jakiś słuchacz chciałby zagrać w taką grę wygraną, jak można to zrobić? Co się dzieje z grami, kiedy już wygrają w konkurs?
Te gry, które zostały wybrane przez jury jako najlepsze, mają szansę po prostu zostać wydane przez któreś z wydawnictw. I oczywiście GRART i Fundacja Marsz dla Nauki w tym pomaga, czyli zostajemy po prostu w kontakcie z uczestnikami i razem doprowadzamy ten temat do końca. Wtedy gry pojawiają się po prostu w sklepach i można sobie je kupić, no i też trochę przyszpanować przy znajomych, że ma się własną grę.
I właśnie dzięki temu można w ciekawy sposób i pożyteczny spędzać wieczory, zwłaszcza, że zbliża się zima, więc nie będziemy się nudzić. W takim razie, Paulo, powiedz o wszystkich szczegółach, które są nam niezbędne, aby wziąć udział w tym wydarzeniu.
Tak, żeby wziąć udział, to najważniejsze jest, żeby zgłosić się przez formularz, zgłosić swoją drużynę. Są to drużyny 2 do 3 osób. No i bez formularza niestety was nie przyjmiemy, więc zajrzyjcie na pewno na Facebooka Fundacji Marsz dla Nauki lub na samo wydarzenie Science Game Jam Wrocław 2021. Jeśli chcecie jeszcze dostać więcej informacji, jest też osobna strona. Nazywa się sgj.marszdlanauki.pl. No tak, to są te szczegóły, a jeśli chodzi o takie dokładniejsze rzeczy, które musicie zrobić jak przyjdziecie, to myślę, że większość takich małych technikaliów się dowiecie na miejscu. Jedna fajna rzecz jest taka, że przychodzicie i nie musicie mieć nic ze sobą, po prostu przychodzicie z głową pełną pomysłów, a my dostarczamy wam i wszystkie możliwe pionki, kostki, linijki, co potrzeba, plansze, więc wystarczy po prostu zapisać się i przyjść.
Tak, a mamy informację, że przyjść trzeba do przedpokoju H13, który znajduje się na ulicy Hercena 13, prawda? To
tak.
Tam odbędzie się to wydarzenie.
Tak.
Zatem skoro już wiemy, jakie wydarzenie na nas czeka, to w sumie paradoksalnie na końcu powiemy o tym, od czego mogliśmy zacząć, czyli dlaczego w ogóle to robicie? Dlaczego tak bardzo wam zależy na tym, żeby aktywizować nas, czy młodszych, czy starszych, do takiego naukowego myślenia?
Tak, jako Fundacja Marsz dla Nauki zauważyliśmy po prostu, że jest bardzo duża luka, jeśli chodzi o popularyzację nauki i zbliżanie naukowców do, no powiedzieć by, normalnych ludzi, ale wiadomo jak to brzmi. Wiecie, o co mi chodzi. Po prostu jest duża luka, jeśli chodzi o dostępność informacji, które są łatwo przyswajalne i o same bawienie się nauką, tak jak właśnie na Science Game Jamie. Robiliśmy też różne inne wydarzenia, które zbliżają nas do jakiejś rzetelnej wiedzy, tak jak na przykład naukowe espresso we Wrocławiu, na które można było przyjść po prostu z ulicy, usiąść sobie, wypić z nami kawkę i porozmawiać o ciekawych tematach. Więc serdecznie was zapraszam do zaglądania na naszą stronę, bo robimy dużo projektów w każdym momencie naszego działania, nawet w pandemii, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.
Możesz przykładowy z nich nam teraz opowiedzieć? Co takiego robicie na przykład przez ostatni rok? Ciekawego?
Jako, że pandemia nas wszystkich dotknęła, my najbardziej lubimy rzeczy offline'owe, no to musieliśmy troszeczkę przenieść się do sieci i teraz bardziej skupiamy się na tym, żeby na przykład stworzyć słowniki, które w prosty sposób opisywały na przykład COVID-19, ale też robimy nakręconą naukę. To jest bardzo ciekawy projekt, w którym uczymy ludzi, którzy są chętni nauczyć się w dobry sposób wysławiać, nagrywać, nauczyć się swojej dobrej prezencji. I jest to taki cykl tutoriali, warsztatów nagrywanych przez ekspertów. Można dołączyć do tego szkolenia, nauczyć się dobrze nagrywać. Na przykład jeśli ktoś chciałby stworzyć kanał popularno-naukowy, na przykład na YouTubie lub podcast, Jest to fajne wydarzenie, do którego można dołączyć, oczywiście darmowe. I ma się też tam swojego mentora. No jest to po prostu coś na tyle ciekawego, że ja sama jako, powiedzmy, współorganizator się zapisałam, bo mnie to interesuje. Więc też z tego skorzystam i zapraszam do korzystania.
Kto wie, czy jeszcze może ktoś z radia, czy my się tam nie pojawimy, bo skoro to jest nasza praca, więc trzeba się w niej doskonalić. W takim razie tak słowem pożegnania, Paulo, dlaczego warto wziąć udział w takim wydarzeniu, żeby każdy nie miał wątpliwości?
Pierwsze takiego wydarzenia jeszcze nie było we Wrocławiu i teraz jest pierwsza taka okazja i nie wiadomo, kiedy się pojawi druga. Tylko my to robimy. Jest bardzo dużo wydarzeń planszówkowych, ale nie ma takich wydarzeń, które by były popularno-naukowe, planszówkowe. Sam dostęp do ekspertów, którzy są z regionów bardzo różnych, z uczelni, czy właśnie różni to są też eksperci growi, mogą nam pomóc zrobić coś naprawdę wyjątkowego. No i po prostu ja uważam, że jest naprawdę super wydarzenie z fajną atmosferą, fajni ludzie do poznania, więc no jak najbardziej zapraszam, też tam będę, możemy sobie razem porozmawiać albo stworzyć coś fajnego.
Ja czuję się zachęcony, ty Maćku pewnie też.
Tak, i chyba ze słów Pauli płynie najważniejsza rzecz tej całej rozmowy, że nauka to chyba jednak jest na pierwszym miejscu dobra zabawa.
Tak, tak. I my też, mam nadzieję, będziemy się starali przez najbliższe miesiące i lata później mówić wam, że nauka jest dla każdego i to nie jest jakaś zesztywniała dyscyplina, w której trzeba być koniecznie zawsze poważnym i nie wiadomo jak nadętym. Jest zupełnie odwrotnie.
Tak, zgadzam się z tym.
Więc tymi trzema głosami, że jest rzeczywiście na luzie w tej nauce, żegna się z wami już niestety i z nami Paula Liczbańska, która jest przedstawicielką Fundacji Marsz do Nauki i miejmy nadzieję, że z nami bądź z kimś z was uda się zobaczyć za tydzień.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
My również dziękujemy. Zanim spotkamy się z naszym następnym rozmówcą w dzisiejszej audycji, mamy dla was kilka ciekawych inicjatyw, które również mogą przykuć waszą uwagę. Przypominamy, że już dzisiaj od godziny 18 zaczynają się wykłady, prezentacje i prelekcje w ramach Nocy Innowacji 2021 na naszej Politechnice Wrocławskiej. Przedstawialiśmy już kilku wykładowców w popołudniówkach, dzieje się w tym tygodniu. Jeśli was to ominęło, nic nie szkodzi. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie naszej uczelni pwr.edu.pl i przykładowe tematy wykładów, na które możecie się jeszcze zapisać, to rola sztucznej inteligencji w chemii i chemii w sztucznej inteligencji, wykład Mirosława Gruszki z Wydziału Matematyki o tym, jak można naukowo podejść do inwestowania na giełdzie, kolejny matematyk wygłosi wykład o grafach, znowu będzie matematyka, właśnie mieliśmy dr Piralczyk na temat tego, czy matematyka może być orężem w walce z epidemią, oczywiście, że może, znowu sztuczna inteligencja i też będzie coś dla elektroników, dla elektrotechników, jakie jeszcze tematy, znowu pandemia, znowu jakaś elektronika, no to jeśli w takich klimatach się, powiedzmy, specjalizujecie, bądź je lubicie, to zapraszamy. A ty, Maćku, powiesz o jakiej kolejnej ciekawej inicjatywie dla studentów?
Na pewno warto przypomnieć, że jeśli ktoś chciałby zgłosić formularz na konkurs Struna, czyli Studencki Ruch Naukowy, to ma czas do 25 października do północy.
I przez to, że zapraszamy co synapsy przedstawicieli takich organizacji i jak najbardziej będę tego pilnował w najbliższej ramówce, to wiem, że tym bardziej warto i już mieliśmy właśnie w zeszłych ramówkach niejedno koło naukowe, które uzyskało takie dofinansowanie, więc mamy dowody na to, że to działa i później takie osoby chętnie gościmy. I jeśli interesują was tematy troszeczkę bardziej społeczne, to zapraszamy was na drugą międzynarodową interdyscyplinarną konferencję naukową, którą organizuje Koło Naukowe Interdyscyplinarnych Działań Europejskich z Uniwersytetu Wrocławskiego i w dniach 19-21 listopada będziemy omawiali tematykę nierówności we współczesnej Europie z różnych perspektyw. I tak bardziej z nauk ścisłych, bo jak wiadomo, jakieś modelowanie czy przewidywanie zachowań to jak najbardziej nauki ścisłe, ale przede wszystkim nauki społeczne, więc taki fajny, taki dyscyplinarny event się szykuje i miejmy nadzieję, że to nie są wszystkie ciekawe inicjatywy, o których wam opowiemy, a żeby tak się stało, to zostańcie z nami na drugą część pierwszej godziny popołudniowej naukowej audycji na Synapsach. Zanim jeszcze opowiemy o kolejnej inicjatywie, to na zachętę na to, żeby wziąć się do nauki na najbliższy semestr, powiemy o tym, że Politechnika Wrocławska łączy firmy i naukowców w ramach programu Mozart, który udzieli wsparciu 11 naukowców, czyli mamy tutaj takie potwierdzenie, że warto, jeśli ktoś jest zainteresowany ścieżką naukową, się angażować. I projekty będą opierały się na przykład o zastosowaniach dronów w operacjach logistycznych. Ale też zauważyłem, że jedną z ciekawych inicjatyw, która będzie wspierana, będą analizy, które pomogą zapobiegać wykolejeniom, wywrocławieniom, wypada by powiedzieć, tramwajów. Maćku, myślisz, że to jest przydatna tutaj funkcja we Wrocławiu, żeby to zbadać? Czy to się da zmienić?
Wydaje mi się, że to może być epokowe odkrycie dla Wrocławia i wrocławian.
No miejmy nadzieję, że pani profesor, która akurat się tym będzie zajmować, będzie mogła coś nam wymyślić i miejmy nadzieję, że ta komunikacja miejska będzie u nas usprawniona. A obiecaliśmy jeszcze jakieś inne wydarzenie, które jest dostępne dla wszystkich i mamy coś takiego, Maćku?
Myślę, że na pewno wartym wspomnienia jest 5. edycja Śląskiego Festiwalu Nauki i odbywa się w niecodziennej formule. Jeden dzień jest na żywo, chodzi o 10 października, a kolejne 5 dni festiwalu, od 11 do 15, odbywają się w formule online, dostępnej dla każdego.
Czyli nie musimy wyjeżdżać z Wrocławia i możemy do Katowic zajrzeć tak sobie w gościach, że tak powiem.
Dokładnie tak, z każdego miejsca w Polsce.
Tak, ma tam być ponad 200 naukowców, kilkadziesiąt prelekcji, mnóstwo interesujących osób, więc mam nadzieję, że zainteresujemy Was również taką inicjatywą, bo mieliśmy we wrześniu nasz wrocławski Dolnośląski Festiwal Nauki, to jeśli komuś mało już w październiku takich treści, to Katowice mogą Wam dostarczyć kolejną dawkę nauki, której jak już mówimy od 15 nigdy za mało. A już za chwilę pojawi się z nami kolejny gość, który opowie Wam troszeczkę więcej właśnie w takiej tematyce, która wiąże się ze światem online. Także zostańcie z nami na 91 i 6 FM.
Jest z nami członek zwycięskiej drużyny w Mistrzostwach Europy w programowaniu, Marcin Knapik.
Bardzo miło, witam wszystkich.
Marcin, może na początek. Dlaczego tak wysoko? Jakim cudem dostaliście się drużyną tak wysoko i wygraliście konkurs na takim poziomie?
Można powiedzieć, że zawsze trzeba mierzyć wysoko, ale gdybyśmy sobie nie stawiali takiego celu, to zawsze pozostałoby tylko i wyłącznie marzeniem, tak? Więc nie zawsze było tak, że się wygrywało Mistrzostwa Europy w programowaniu zespołowym. No, Europy Środkowej, tak już troszkę nie przesadzajmy z drugiej strony. W każdym razie, no, stoi za tym sporo takiej pracy, sporo pracy takiej własnej, włożonego wysiłku w to wszystko. I motywacją do tej pracy, przynajmniej z mojej strony, było zawsze podziwianie sukcesów innych osób, które kiedyś się znalazły w tym miejscu, tak, w którym teraz być może znajdujemy się również my z naszą drużyną. Że jednak no, marzenia się spełniają, tak, i u filaru tego wszystkiego stoi ciężka praca, czyli w tym konkretnym kontekście tutaj programowania zespołowego, czyli ciągłe treningi, spotkania w drużynie, rozwiązywanie zadań, o tym może jeszcze za chwilę, jak to dokładnie wygląda, tak, ale dla mnie zawsze bodźcem było patrzenie, jak inni zdobywają sukcesy, tak, no ja akurat po prostu lubię też rywalizację, tak, czy to się odbywa w jakimś tam świecie sportowym, czy w informatycznym, no z tym sportowym to tylko amatorsko, rzecz jasna, ale tutaj trochę bardziej akurat się udało, więc myślę, że taki był powód.
To Marcin, powiedz nam, jakie wytyczne, jaki cel mieliście jako drużyna, żeby wygrać?
Może powiem, jak te zawody wyglądają, jeżeli nie byłoby pandemii i nie byłoby formy zdalnej, tak, to wtedy będzie takie nakierowanie na to, jaka ta forma jest rzeczywiście, więc drużyna składa się z 3 osób i w tych zawodach, w których my bierzemy udział, forma jest taka, że przez 5 godzin mamy do rozwiązania, no to różnie, tak, albo 8 do 13 właśnie nawet zadań, w zależności od trudności i poziomu zawodów. I te zadania są z reguły właśnie takimi różnymi zadaniami algorytmicznymi, optymalizacyjnymi, być może czasami jakieś właśnie takie zadanie na typu jest opisana jakaś gra, w której jest 2 graczy, jakieś skomplikowane zasady i mamy optymalnie w tę grę na przykład zagrać, tak, jakąś strategię zasymulować i różne takie rzeczy zrobić, więc można by się spierać, czy rzeczywiście od pewnego momentu na tych zawodach, od jakiegoś progu, czy ta wiedza rzeczywiście potem się przydaje w życiu, bo potem te problemy naprawdę są już zmyślne, takie dość rzadko spotykane na co dzień, ale właśnie tego typu zadania musimy rozwiązywać. I to, co mamy zrobić, to dostajemy po prostu program, treść, znaczy dostajemy testy do pokonania, treść i musimy napisać taki program, który rozwiąże wszystkie testy w jakimś przedziale czasowym. Nie możemy w tym czasie ani zrobić jakiegoś zabronionego dostępu do pamięci w komputerze, nie możemy przekroczyć limitu czasu, nie możemy wypisać błędnej odpowiedzi. Jeżeli wszystkie te warunki spełnimy, to wtedy dostajemy werdykt pozytywny za wykonanie zadania i ta drużyna, która ma więcej zadań, wygrywa. A w drugiej kolejności są kary czasowe, które jakoś tam są naliczane w miarę sensownie, także z reguły nie ma remisów.
Zdradzisz nam jeszcze właśnie te niezwykłe, rzadkie tematy, z którymi mieliście do czynienia, żeby tak przybliżyć słuchaczom? Czemu to jest tak wyjątkowe?
Nie wiem, czy one są takie bardzo niezwykłe, może po prostu są już nie dla każdego ciekawe, tak bym powiedział. No cóż, jednym z zadań było na przykład, jedno z prostszych zadań, może taki prosty przykład na tych zawodach, w których braliśmy udział. Polegało na tym, że mieliśmy jakąś tam planszę szachownicy, tylko że ona mogła mieć większe wymiary i było powiedziane, że znajdują się na niej jakieś figury szachowe. Ruchy polegały na tym, że możemy taką figurę szachową przenieść normalnym ruchem, jakim ona się wykonuje na planszy, na jakąś inną figurę szachową i wtedy ona jakby zbijała tamtą drugą. I mogliśmy tylko tą figurą szachową zbijać jakąś inną figurę. Jeżeli byśmy stanęli na polu, gdzie nie ma figury, to nie mogliśmy wykonać tego ruchu. I gra polegała na tym, żeby wszystkie figury poza jedną zostały zbite. Na przykład to jakieś takie jedno z prostszych zadań. Tam jeszcze było ułatwienie, że wszystkie były takie same, więc to tam trochę pomaga jeszcze. Więc to akurat było takie prostsze zadanie. Jakieś trudniejsze polegało na przykład na tym, że była opisana właśnie jakaś gra z dwoma właśnie graczami, gdzie cała gra się odbywała na drzewie, takim obiekcie grafowym i no, trzeba było przesuwać agentów, żeby oni bronili banków. Taka była historia, że codziennie bandyci będą wybierali jeden bank, będą chcieli obrabować i wtedy obrońcy mają możliwość przesunięcia detektywów o jedno miasto na tym właśnie obiekcie, który teraz nazwałem tak drzewem, to pewnie część osób kojarzy. I okazało się, że tam było dużo więcej rzeczy do kminienia, ale niektórych to może fascynować, niektórych nie, więc to jest taki dość specyficzny, żebym powiedział, smaczek tych zadań, więc no nie każdemu się to musi podobać. Tak? Znaczy ja akurat, przyznam szczerze, że mi takie zadania się po prostu też podobają z tego powodu, że one są czasami naprawdę ciekawe. Tak? I fajne jest to, że w tym sporcie, nieważne na jakie się pójdzie zawody, zawsze można spotkać coś nowego, coś na coś nie widziało się na przykład tego wcześniej, tak? Że mamy białą kartę. Z reguły właśnie w innych zawodach, czy to będą zawody sportowe, czy szachowe, czy jakieś inne, zawsze ten schemat jest dość podobny, chociaż to może też można się z tym nie zgadzać, ale wydaje mi się, że tu mamy bardzo dużo takiej świeżości co zawody.
Dla nieinformatyków z pewnością takie zadania mogą wydawać się banalne, ale z doświadczenia można powiedzieć, że jeśli się przychodzi co do czego, gdy trzeba to zaprogramować, to są naprawdę spore wyzwania. Może opowiesz o nich. Jak pracowało ci się z drużyną? Bo jednak samemu wiadomo, jak się pracuje, a kiedy trzeba uwzględnić jeszcze inne osoby, jeszcze to razem zgrać?
I presja czasu.
Właśnie. Jak to wyglądało?
Presja czasu w naszym wypadku była zdecydowanie kwestią kluczową, ponieważ na tych zawodach, w których my braliśmy udział, różnicującą rzeczą był właśnie czas. 7 pierwszych drużyn zrobiło tyle samo zadań i pozostałe drużyny, znaczy ta czołówka potem próbowała dobić inne zadania, ale nikomu się nie udało, więc właśnie decydował o tych najwyższych miejscach czas, w jakim udało nam się rozwiązać te zadania. Więc od samego początku zawodów było maksymalne skupienie, bo wiedzieliśmy, po co się tu znajdujemy. Jeżeli ktoś popełni błąd, wyśle rozwiązanie, które jest błędne, będą na tym cierpieli wszyscy. Także nie ma czegoś takiego, że tylko i wyłącznie nasze pomyłki będą nas penalizowały, tylko całą drużynę, więc dodatkowo nas motywuje. I z mojej strony wyglądało to tak, że przez pierwsze chyba z półtorej godziny zawodów, nie wiem, czy na sumarycznie więcej niż minutę, oderwałem wzrok od ekranu komputerowego. Dopiero po tym, jak udało się nam zrobić każdemu z nas, bo ten problem set, czyli zbiór zadań, jest tam dość spory i każdy wybiera na początku prostsze zadania, powiedzmy, że rozwiązuje 2-3 na własną rękę i dopiero potem, gdy mamy jakiś trudniejszy problem do rozwiązania, wtedy potrzebujemy jakiejś narady, jakieś uzgodnienia. Być może ty będziesz lepszy do rozwiązania tego zadania, ponieważ wiemy, że bardziej siedzą ci na przykład zadania z teorii grafów, albo bardziej z jakiejś analizy matematycznej, albo być może jeszcze z jakiegoś innego, albo jakichś algorytmów napisowych, także każdy z nas, jeżeli chcemy osiągnąć dobry wynik w grupie, musi wiedzieć, jakie są jego mocne i słabe strony przede wszystkim, tak? Czyli mamy osoby, które zajmują się więcej pisaniem kodu szybko i bezbłędnie, a niektóre osoby w naszej drużynie bardziej wolą na przykład więcej spędzić czasu na myślenie i być może przekazanie tego pomysłu drugiej osobie, która potem to zaimplementuje. Więc no na pewno tutaj to zgranie jest kwestią kluczową. A jeszcze miałem dopowiedzieć to, że z reguły w ciągu tych 5 godzin mamy do dyspozycji jeden komputer, ale ze względów covidowych, żeby nie mieć tej styczności ze sobą, mieliśmy do dyspozycji 3 komputery. Te zawody też odbywały się w formie zdalnej. Z reguły wszystkie drużyny się zbierają do jednej wielkiej sali jakiegoś typu, albo na jakiś uniwersytet i odbywają się te zawody on-site. Tym razem mieliśmy takie huby po prostu po miastach, które brały udział i stamtąd po prostu zdalnie braliśmy udział w tym roku.
Więcej o tym, co będzie się działo z tobą dalej i jak studiuje się tobie informatykę na Uniwersytecie Wrocławskim, za chwilę podsumowując pierwszą godzinę na Synapsach.
Jest z nami Marcin Knapik, jeden z członków zespołu, który wygrał Mistrzostwa w Europie Środkowej w programowaniu. Marcin, powiedziałeś wcześniej, że zadań było sporo, były różnorodne i trzeba było znać swoje mocne i słabe strony. Ile razy w ciągu procesu takiego rozwiązywania zadania pojawiło się takie eureka po 10 czy 15 minutach?
Albo po 6 godzinach, nie wiem jak to było.
Właśnie. Ile razy pojawiało się takie eureka i rozwiązywało się całe zadanie, a na ile to była po prostu ciężka praca minuta po minucie?
Okej, więc to zadanie, które opisałem na początku, polegało po prostu na tym, żeby przeczytać treść i zaimplementować, nie popełnić błędu. Także tutaj po prostu tylko i wyłącznie jakaś tam praca, którą wcześniej się wykonało, dawała od razu rezultat taki, że dostało się jakieś okej na tym zadaniu. A było potem jeszcze jedno zadanie, które akurat ja miałem do rozwiązania i ono polegało jednak na dłuższym wymyśleniu, co można było zrobić. Nie będę wchodził teraz w szczegóły, ale myślałem przez pół godziny nad tym zadaniem i naprawdę nie miałem dowodu tego, że moje rozwiązanie będzie poprawne, ale udało mi się wymyśleć coś, co wiedziałem, że będzie bardzo trudno, żeby znaleźć test, żeby to nie działało, tak? I postanowiliśmy z drużyną, że zamiast szukać rozwiązania z dowodem, po prostu napiszemy to rozwiązanie i zobaczymy, czy będzie akcept, czy nie. Zrobiliśmy tak i akurat przeszło, więc nie było problemu. Także czasami, na przykład to jest od razu, czasami pół godziny. Też widziałem równocześnie, że moi koledzy rozwiązywali te zadania i no jeden z nich musiał napisać bardzo duży parser, czyli po prostu bardzo dużo treści, dużo różnych zasad i siedział i na przykład myślał przez półtorej godziny. Wiedział od początku, co ma zrobić, a mimo to musiał robić jakieś poprawki w błędzie, ponieważ zadanie było, znaczy poprawki zadaniu, ponieważ no były tam jakieś minimalne błędy i było dość skomplikowane. I na końcu robiliśmy jeszcze wspólnie jedno zadanie i tam właśnie pojawiła się taka, w cudzysłowie, eureka, kiedy to po półtorej, dwóch godzinach myślenia myślałem właśnie, że zrobiłem to zadanie, które byłoby tym różnicującym, tym ostatnim. I na końcu się okazało, że rzeczywiście brakowało nam jakiś bardzo epsilon, żeby je rozwiązać. Ale było takie coś, że czasami nawet po godzinie nie można się zniechęcać, bo jeszcze chwilka i akurat coś może właśnie zatrybić, tak jak to się mówi potocznie. I było takie zadanie.
Było warto. Wspomnę tutaj koniecznie o tym, że te zawody mają dość nietypowe nagrody, bo wy wygrywaliście miejsca potrójnie, bo tak, były trzy miejsca ze złotym medalem, czy ze srebrnym, czy z brązowym, prawda?
Tak.
Tak nietypowo i więcej drużyn odniosło sukcesy. Również złoty medal zdobyła inna drużyna. Znacie się w ogóle między drużynami?
Tak, tak, jak najbardziej. To
tak, jest... i jeszcze była jedna drużyna, która zdobyła jeden z brązowych medali, czyli mieliśmy, jak tutaj mam przygotowane, trzy zespoły, tak?
Tak, trzy zespoły, każdy... Każdy
trzech
zdobył.
Wspaniałych programistów, zespołów programistów.
Tak, no ich nazwijmy. Zespoły.
Dobrze. W takim razie, co dalej będzie się działo właśnie po tej wygranej z wami?
Po tej wygranej dwie pierwsze drużyny są premiowane od razu do finałów Mistrzostw Świata. Najprawdopodobniej trzecia drużyna również. Przy czym to nie będzie druga drużyna z naszego uniwersytetu, bo uniwersytet może reprezentować tylko jedna z drużyn. Więc prawdopodobnie będzie to Uniwersytet z Warszawy, który był tam na czwartym miejscu. I w marcu lub jeszcze w innym miesiącu zobaczymy, jak nam pozwolą na to warunki covidowe, odbędą się Mistrzostwa Świata w Bangladeszu tym razem, w programowaniu właśnie zespołowym. I mieliśmy taką próbkę ostatnio Mistrzostw Świata, które odbyły się właśnie za zaległe Mistrzostwa z 2019 roku. Tam drużyna czekała prawie 2 lata. I no, przez te 2 lata jeden z zawodników postanowił, że no, nie będzie reprezentował uczelni, bo no, miał jakieś różne powody, więc jeden z zawodników od nas z drużyny pojechał w zastępstwie do tamtego zawodnika i właśnie Adam z naszej drużyny miał taki przywilej, żeby reprezentować naszą uczelnię na finałach Mistrzostw Świata, gdzie zdobyli srebrny medal, właśnie 5. miejsce na Mistrzostwach Świata, to było sprzed tygodnia, więc... Nas też to czeka, prawdopodobnie no nie wiemy, czy zdobędziemy medal, bo tam już naprawdę bardzo ciężko. Oczywiście mamy takie nadzieje, że będziemy trenować i damy z siebie wszystko, ale jak będzie, to zobaczymy w marcu.
To zdradzisz na koniec, jakich technologii właśnie używacie na co dzień i na zawodach?
Więc jeżeli chodzi o technologię, to no tutaj można, tak jak wspomniałem wcześniej, zastanawiać się, czy zasadne jest tak aż tak bardzo brnąć w tę algorytmikę, bo w gruncie rzeczy my cały czas używamy jakiegoś takiego niskopoziomowego języka, najczęściej jest to C++, jeżeli chodzi o programowanie zespołowe. I w niektórych zadaniach no, przyjemniej jest jakby troszkę sobie użyć więcej Pythona, jest tam no, rzeczywiście trochę jest potężniejszy ten język, no, przy czym troszkę wolniejszy. Nas najczęściej interesuje jednak ta szybkość tego. Czasami to są milisekundy, które decydują o tym, czy się zmieścimy w limicie, czy nie. Więc no, głównie piszemy po prostu w C++, a potem no, jakieś takie algorytmy to z reguły się dają tam zaimplementować nieważne jak bardzo są skomplikowane, to już po prostu kwestia tego, ile na nie czasu poświęcimy, więc można powiedzieć, że takie dość podstawowe mimo wszystko są narzędzia.
I miejmy nadzieję, że na studiach również nie będziecie mieć problemu z interpretowaniem wszystkich sytuacji, które są wam przez wykładowców zlecane. A do takiego zainteresowania światem IT zachęcił was nasz gość Marcin Knapik, który jest członkiem zwycięskiej drużyny Mistrzostw Europy Środkowo-Wschodniej w programowaniu zespołowym i miejmy nadzieję, że odniesiecie również na tym światowym etapie również jakiś fajny sukces. Dzięki, że na nas wpadłeś.
Dziękuję wszystkim serdecznie.
A my czekamy na was z kolejną godziną naukowych wieści już po 16. Dzisiaj nie brakuje ciekawych rozmówców i będziemy mieć znowu kogoś zwycięskiego, ale najpierw przypomnimy, że podczas drugiej godziny na Synapsach jest z wami niezmiennie
Maciej Karcz,
Paweł Krastacz oraz realizator Jakub Dworzecki. I tym wspomnianym laureatem konkursu, w tym wypadku Falling Walls Lab Wrocław, jest dr Andrzej Żak z Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Wspomnę, że jest mi bardzo miło z jeszcze jednego powodu tutaj porozmawiać, bo w Synapsach 15 września ogłaszałem informację o tym, że można się zgłosić do finału, no i jesteśmy 3 tygodnie później i rozmawiam ze zwycięzcą. No to mam nadzieję, że to jest wręcz zaszczyt, że mamy taką okazję, więc panie Andrzeju, dlaczego pan wygrał?
Przede wszystkim chciałbym zacząć i też podziękować za rozpropagowanie naszej regionalnej edycji Falling Walls we Wrocławiu, ponieważ propagowanie podobnych przedsięwzięć jest absolutnie fantastyczną i niezbędną rzeczą. Jestem bardzo dumny i blady wręcz za to, że mogę Politechnikę reprezentować w tak fantastycznym międzynarodowym konkursie.
Dlatego co przygotował pan takiego ciekawego, żeby zachwycić jury, jak się okazało, skutecznie?
Konkurs jest dość specyficzny, to znaczy nie chodzi tylko o wagę przedstawionego osiągnięcia naukowego, ale również to, że temat ma być atrakcyjny i ważki dla szerokiej publiki. Przedstawiłem temat, który razem ze swoim fantastycznym zespołem realizuję już blisko 2 lata, a który polega na dość specyficznej próbie obrazowania zjawisk biofizycznych, biochemicznych przy użyciu mikroskopii elektronowej, co pozwala nam na opis zjawisk, które wcześniej były w takim stopniu niepoznane.
I o czym najczęściej też na co dzień pan się zajmuje u nas na Politechnice?
Na Politechnice zajmuję się właśnie tematyką bardzo zbieżną z moim wystąpieniem na Falling Walls. Zajmuję się mikroskopią elektronową i w dużej mierze moja praca jest związana ze wspomaganiem, ze współpracą z różnego rodzaju zespołami badawczymi z Politechniki, z całego Wrocławia, również z Polski i świata, które mają pewne potrzeby właśnie z obrazowania spraw drobnych, a nawet drobniejszych przy pomocy mikroskopii elektronowej. Stąd również zainteresowanie tymi sprawami, które zostały rozwinięte w opisywanym teraz projekcie.
To może, panie Andrzeju, powiemy, jak wygląda pana mikroskop. Czy on się jakoś mocno różni od takich, które kojarzymy na przykład jeszcze z lekcji ze szkoły, czy jak ktoś miał na studiach do czynienia jeszcze z takim?
W sprawie mikroskopii elektronowej przedsięwzięcie jest dość kompleksowe. Mikroskop elektronowy różni się praktycznie w każdym względzie od znanych nam mikroskopów świetlnych. Przede wszystkim dlatego, że korzysta z absolutnie innego medium. To znaczy zamiast fali światła wykorzystujemy falę elektronów. Ona musi być wygenerowana w bardzo specyficzny sposób przy użyciu wysokiego napięcia, wysokiego potencjału elektrycznego. Do przemieszczania takich elektronów wymagamy wysokiej próżni i tutaj rozwija się cała gałąź nauki zgenerowania takiej ultrawysokiej próżni. Preparat musi być odpowiednio cienki, ponieważ elektrony mają bardzo niewielką zdolność penetracji i ostatnim z wielu jeszcze dodatkowych problemów jest sam fakt, że elektronów nie widać tak jak światła. Tak jak w przypadku światła sami jesteśmy wyposażeni w fantastyczne detektory podobnego promieniowania, w przypadku mikroskopii elektronowej musimy wykorzystywać dedykowane układy, które transformują elektrony na sygnał elektryczny bądź na światło widzialne.
A jakie maksymalne powiększenie można uzyskać takim sprzętem?
Mikroskopia elektronowa na dobrą sprawę już pozwala nam zejść rozdzielczością do pojedynczych atomów. Tak jak w szeroko pojętej inżynierii materiałowej tą rozdzielczość atomową uzyskano już kilka dekad temu, jesteśmy w stanie oglądać pojedyncze rzędy atomów i nawet przypisywać im konkretne pierwiastki. Tak teraz równocześnie następuje przełom w mikroskopii biologicznej i takie miękkie molekuły organiczne jak białka, lipidy, peptydy również są w tym momencie obrazowane przy użyciu metod tak zwanej mikroskopii krioelektronowej z rozdzielczościami sięgającymi właśnie rozdzielczości atomowej. Więc tutaj limity są bardzo odległe.
Dlatego ciekawi mnie, co my wszyscy tacy typowi kowarscy będziemy mieć z tego, bo tutaj jest ta typowa kwestia, że okej, gadamy, a co ja z tego będę miała, więc co możemy dzięki temu w nauce, w świecie, który nas otacza, uzyskać?
Jeśli chodzi o metody badań obserwacyjnych, a jestem reprezentantem właśnie badań obserwacyjnych jako mikroskopista, nam zależy na tym, żeby zjawiska fizyczne, które badamy, przede wszystkim zobaczyć. Specjalizuję się w mikroskopii dynamicznej, a więc takiej, która polega na tym, żeby eksperyment wykonać bezpośrednio podczas obserwacji. Czyli na przykład, jeśli chcemy badać przemiany fazowe w naszym stopie, zmianę jego sieci krystalicznej, to obserwujemy cały czas to samo miejsce preparatu i zmieniamy jego temperaturę, obserwując te wszystkie przemiany. I to podejście właśnie przenieśliśmy do badań biologicznych, do badań mikroorganizmów i dzięki temu zostałem nagrodzony właśnie w konkursie Falling Walls.
A zapytam jeszcze o jedną rzecz. Czy owe preparaty można obserwować w czasie rzeczywistym, czy to jednak jest klasyczny obraz statycznego preparatu między dwoma szkiełkami?
To znaczy, badania mają charakter dynamiczny i w każdym momencie obserwacji mamy bezpośredni podgląd na nasz preparat. Oczywiście zwykle wykonujemy zdjęcia w wysokiej rozdzielczości w różnych odstępach czasu, ponieważ często to są procesy, które trwają kilkanaście, kilkadziesiąt minut, ale taki podgląd na żywo jest absolutnie możliwy i jest właśnie samym sednem tej metody, całą tą korzyścią, że nie wykonujemy eksperymentów na różnych próbkach i porównujemy je ze sobą, tylko obserwujemy konkretnie to samo miejsce od początku do końca eksperymentu, co daje nam absolutną pewność obserwacji zachodzących procesów.
Rozumiem, czyli zakładam, że komórki bakteryjne w czasie rozwoju albo mitozy nie są jakby podlegane denaturacji czy destrukcji, tylko są jakby wciąż żywe i wciąż aktywne.
Sprawa życia podczas obserwacji podobnych próbek bakteryjnych w mikroskopie elektronowym jest sprawą bardzo złożoną i również kontrowersyjną. Sama wiązka elektronów jest strumieniem rozpędzonych cząstek niosących ogromną energię. I one potrafią taki preparat żywy w dużej mierze uszkodzić. I jednym z takich istotnych problemów przy wprowadzaniu podobnego eksperymentu jest utrzymywanie tej dozy dawki elektronów tak małej, jak to tylko możliwe. Więc chcemy zapewnić komórkom możliwie dobre warunki do funkcjonowania, ale jednocześnie potrzebujemy minimalnie na nie oddziaływać również wiązką elektronów, żeby po prostu móc przeprowadzić eksperyment obserwacyjny, więc tutaj mamy dwie przeciwstawne drogi, musimy znaleźć gdzieś ten złoty środek.
Rozumiem.
Za chwilę będziemy kontynuowali przyglądanie się właśnie z taką mikroskopową precyzją tej tematyce. Zostańcie na 91 i 6 FM.
Naszym gościem jest dr Andrzej Żak z Wydziału Mechanicznego i o ile wcześniej rozmawialiśmy o technikaliach jego pracy, tak teraz zapytamy o same sedno eksperymentu. Czego dotyczył i co chcieliście zbadać?
Na Falling Walls przedstawiamy temat i wręcz burzymy mur dotyczący terapii fotodynamicznej, a więc pewnej z metod zajmowania się infekcjami antybiotykoodpornymi, co do których te konwencjonalne metody leczenia już niezupełnie przystają. I jedną z bardzo niewielu metod, które takim infekcjom mogą zapobiegać, mogą je leczyć, jest właśnie terapia fotodynamiczna. Polega ona na tym, że chorą tkankę pokrywamy fotouczulaczem, a więc taką neutralną substancją, która w standardowych warunkach nawet nie zabija tych mikroorganizmów. I kiedy na tą substancję oddziałujemy odpowiednią długością fali światła, odpowiednim kolorem światła, wyzwalane z niej są reaktywne formy tlenu, które w pewien sposób odpowiadają za śmierć mikroorganizmów. Terapia jest kapitalna i w wielu przypadkach naprawdę pomaga szerokiej rzeszy pacjentów. Jednak co bardzo ciekawe, co bardzo zaskakujące na dobrą sprawę, prawdopodobnie dla naszych słuchaczy, to że dokładny mechanizm tej terapii z punktu widzenia mikrostruktury i molekuł naszych mikroorganizmów jest niepoznany. Z tego właśnie względu zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie bezpośredniego eksperymentu obserwacyjnego, żeby zauważyć, czy w początkowych etapach terapii zmiany te zachodzą wewnątrz mikroorganizmów, czy może na ich zewnętrznej otoczce. I w ten sposób udało nam się ten eksperyment przeprowadzić, wykonać pierwsze tego typu obserwacje na świecie, no i mam nadzieję zburzyć właśnie mur, który stał na drodze dalszego rozwoju tej terapii.
Terapia brzmi szokująco. To jest chyba jedna z bardziej takich selektywnych metod, jak tak patrzę, że możemy wybrać konkretną komórkę, o ile dobrze rozumiem, i dopiero pod wpływem impulsu światła, może tak zapytam, w jaki sposób komórki pokryte właśnie tą substancją fotoaktywną dostają ten sygnał? Rozumiem, że przez światło, ale w jaki sposób preparat jest aktywowany?
Światło oddziałuje bezpośrednio z substancją aktywną, z fotouczulaczem. Ta substancja tworzy reaktywne formy tlenu, które selektywnie oddziałują tylko na specyficzne miejsca, specyficzne komórki, specyficzne tkanki. Ta terapia, co ciekawe, jest też wykorzystywana w leczeniu pewnych rodzajów nowotworów i tam też komórki nowotworowe są zdecydowanie bardziej czułe na tego typu oddziaływanie niż komórki zdrowe znajdujące się w pobliżu, więc terapia wykazuje się znakomitą selektywnością i co ciekawe, nawet we Wrocławiu tego typu terapia eksperymentalna jest przeprowadzana.
To może, skoro już wyjaśniliśmy te technikalia, to wróćmy do samego Falling Walls Lab. Dlaczego taka inicjatywa jest bardzo ważna, bardzo ciekawa i taka nasza rozmowa daje bardzo dużo dobrego?
Konkurs jest bardzo ceniony na świecie. Muszę przyznać, dość oryginalny. Każdy z uczestników, czy to na konkursie regionalnym, czy to na finale ogólnoświatowym w Berlinie, ma na zaprezentowanie swojego przełomu naukowego tylko i wyłącznie 3 minuty czasu. O ile może się wydawać, że w ten sposób łatwo przedstawić różnego rodzaju sprawy, na przykład biznesowe, tak wyjaśnić cały problem naukowy, jego rozwiązanie i jego znamienitość dla ludzkości, dla szeroko pojętego społeczeństwa, jest znakomitym wyzwaniem. No i oczywiście rzecz jasna, konkurs jest przeprowadzany w języku angielskim, więc dla osoby, dla której to nie jest naturalny język, jest to kolejnym krokiem naprzód w przełamaniu się w swobodnym wykorzystaniu właśnie języka angielskiego.
I sama nazwa Falling Walls, czyli jakby opadająca ściana, opadający mur, właśnie się bierze z tego, że ten konkurs, jak się dowiedziałem, właśnie po upadku muru berlińskiego się pojawił. Czy on już ma taką tradycję?
Dokładnie tak. Sama nazwa i pochodzenie tego konkursu jest związane z upadkiem muru i to również nawiązuje do całej formuły konkursu i tego, że chcemy burzyć mury na różnych poziomach. W przypadku naszego konkursu chodzi o mury związane z nauką, ale nauką związaną z istotnymi dla ludzkości problemami.
To skoro jesteś osobą, która rzeczywiście radzi sobie z tym bardzo dobrze, to skoro zaczął się rok akademicki, to co chciałbyś powiedzieć osobom, które na przykład myślą o karierze naukowej i ogólnie studiujących niezależnie od kierunku? Na co zwracać uwagę i jak właśnie ten zapał do nauki sobie znaleźć?
Bardzo dobre pytanie. Przede wszystkim polecam skupić się na rzeczach, które każdą konkretną osobę najbardziej interesują, gdyż jestem zdania, że każdy z nas powinien specjalizować się i zajmować się rzeczami, które sprawiają mu naprawdę wielką frajdę, wielką satysfakcję. I jest to też bardzo specyficzną cechą samej kariery akademickiej. I ta wolność akademicka, swoboda wyboru konkretnego tematu badawczego jest czymś, co właśnie bardzo wiele osób skierowało na te tory akademickie. Oczywiście różni się to typowo od klasycznej pracy, na przykład w dużej firmie, gdzie po prostu wykonujemy polecenia przełożonych. Tutaj jest to w dużej mierze pracą na własną rękę i poznawaniem właśnie różnych interesujących nas informacji.
I jak wspomniałeś mi w przerwie, na naszej uczelni stwarzają się obecnie dobre warunki do takiej pracy. I tutaj jeszcze przypomnę dla osób, które studiują na PWR-ze jak ja, że do 15 października mamy do wypełnienia ankietę na temat strategii Politechniki, gdzie możemy wyrazić swoje zdanie. Jest też pole otwarte, więc można naprawdę się rozpisać i na przykład właśnie naszemu rektorowi napisać, że chcemy, żeby takie właśnie inicjatywy były mocniej wspierane. I ta ankieta jest w mailach, które mamy na naszych JOCOS-ach w mailu od rektora z 1 października. Nie przyszła nowa wiadomość, więc musicie odszukać tę przednią, ale właśnie na zakończenie, Maćku, jesteś zachęcony jak najbardziej do takiej aktywności, prawda?
I tylko utwierdzam się w przekonaniu, żeby nie specjalizować się w jednej dziedzinie nauki, tylko naprawdę podążać jakby za głosem serca i realizować swoje zainteresowania w świecie nauki.
I ja tylko potwierdzę to, że za chwilę nasze kolejne rozmówczynie będą nie dość, że z innej uczelni, to w sumie na zupełnie inny temat, ale dziękujemy Tobie, Andrzeju, a był z nami dr Andrzej Żak z Politechniki Wrocławskiej, laureaty wrocławskiego etapu Falling Walls Lab i finalista światowego etapu w Berlinie. Dzięki za naszą wizytę.
Dziękuję, do usłyszenia.
Zgodnie z obietnicą teraz kolejny ciekawy temat, o czym jeszcze dzisiaj nie było i w sumie w naszych audycjach możliwe, że jeszcze nie było, a dowiecie się, że to jest bardzo, bardzo ważny temat do rozmowy. A opowiedzą wam o tym lekarka Marta Ciłkowicz i psycholożka Maria Maćkowiak, które działają w i-katedrze i klinice psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Cześć dziewczyny. Powiedzcie może więcej o sobie na początek, dlaczego w ogóle tutaj się spotykamy?
Spotykamy się w związku z projektem naukowym, który realizujemy właśnie w katedrze psychiatrii. Ja jako psycholog, Marta jako psychiatra. W katedrze jesteśmy doktorantkami, a w klinice pracujemy praktycznie. Realizujemy projekt międzynarodowy pod nazwą Cognisense. Celem tego projektu jest stworzenie, w zasadzie było, bo kampania już się toczy, było stworzenie kampanii społecznej dotyczącej chorób otępiennych. Oprócz kampanii powstała także strona internetowa. Kampania rozpoczęła się 21 września w Światowym Dniu Choroby Alzheimera. W Polsce tą kampanię budujemy wraz z osobami z otępieniem, z opiekunami, z diagnostami i kierujemy ją tak naprawdę do wszystkich mieszkańców, no szczególnie Wrocławia, bo tutaj najwięcej działań się toczy. Ruszyłyśmy z kampanią po to, żeby pokazywać w ogóle ten temat. Mamy poczucie, że ten temat jest gdzieś tam nieobecny w takim dyskursie publicznym. Mało o tym słyszymy, Chociaż jak się okazuje, jak już w bliższych rozmowach z ludźmi się okazuje, że każdy z nas gdzieś tam z tym tematem miał do czynienia w swoim życiu prywatnym, bo to się okazuje, że nie wiem, babcia miała takie objawy, albo czy to było nazwane, nie nazwane, gdzieś ten temat dotyka większość z nas tak naprawdę, ale nie zawsze jesteśmy tego świadomi, że ten temat
że
jest
tak
nam...
Jest. Tak.
Tak bliski.
I jestem ciekaw, jak to wygląda na przykład, jeśli mamy sytuację, gdzie powiedzmy są początki, bo ja mogę powiedzieć to o mojej babci, że w ostatnich kilku latach coś się z nią dzieje, już mogę to zauważyć. Mm-hmm. O tym powiemy sobie więcej za chwilę, jak właśnie ze strony naukowej i objawowej to wygląda. To jeszcze powiedzcie więcej o tym, jakie działania przygotowałyście już do tej pory.
Do tej pory przeprowadziliśmy, zorganizowaliśmy punkt mobilny, w którym będzie można jeszcze tak naprawdę, bo akt jest w toku, przebadać swoje funkcje poznawcze. Dzisiaj otworzyliśmy wernisaż wrocławskiej artystki Katarzyny Klich, która ukończyła Akademię Sztuk Pięknych, a więc zajmuje się tym absolutnie zawodowo i maluje abstrakcyjne obrazy, które można zobaczyć przy ulicy Oławskiej. Natomiast ja tutaj nawiązałabym do słów Marii, ponieważ no, dla mnie osobiście było to szokujące, że nasza kampania jest tak naprawdę pierwszą kampanią w Polsce, do której się doczekaliśmy, dotyczącą otępień. Taką dużą, która stricte na tym temacie się tak naprawdę skupia i może powiem dla porównania, żeby tutaj zarysować powiedzmy liczbowo, z jakim problemem mam do czynienia. W Polsce aktualnie żyje około 500 tysięcy osób z rozpoznanym otępieniem. Szacujemy, że ich jest dużo więcej.
Kilka razy więcej co najmniej.
Być może kilka razy więcej. Nawiasem jeszcze dodam, że oczywiście osoba z diagnozą to jest jedno, natomiast cały system, w którym ona żyje, czyli system najczęściej rodzinny, to jest drugie, a więc problem tak naprawdę dotyczy ogromnej liczby ludzi. No właśnie i ta masa ludzi nie doczekała się dedykowanej kampanii, natomiast myślę, że każdy przytoczy chociaż jedną akcję dotyczącą, nie wiem, bezpieczeństwa na drodze. A w 2020 roku dla porównania mieliśmy około 25 tysięcy osób poszkodowanych w tego typu wypadkach, także tutaj widać ogromną dysproporcję. Ja bardzo lubię też posługiwać się statystykami dotyczącymi PKB, dlatego że niektórzy lubią sobie tą naszą nieuwagę na ten problem uzasadnić tym, że być może jesteśmy jakimś biednym krajem, albo wolimy, nie wiem, może nie mamy jakichś środków przestrzeni. Natomiast okazuje się, że Gwatemala, która ma PKB dwukrotnie niższe, już ten temat podjęła i oni rzeczywiście tym ludziom pomagają w większym spektrum niż my. Więc tutaj mam nadzieję, że nasze działania troszkę ten problem naświetlą i zainspirujemy ludzi do takiej też odpowiedzialności społecznej i uważności na drugą osobę.
Tak, też nasz projekt właśnie przypadł na te czasy covidowe, gdzie gdzieś tam temat osób starszych i też solidarności z osobami starszymi też się okazał bardzo istotny. I w trakcie tego właśnie covidowego czasu ta nasza kampania powstawała, często też tworzona gdzieś tam online we współpracy z innymi. Może ten czas też nas bardziej uczulił na właśnie taką potrzebę solidarności i w tej kampanii też chcemy zaakcentować, jak ważna jest ta solidarność właśnie z osobami z chorobami otępiennymi, które przecież możemy spotkać wszędzie na co dzień i dobrze byłoby wiedzieć, jak można takiej osobie pomóc.
To o tym sobie porozmawiamy za kilka minut. Zostańcie z Akademickim Radiem Luz.
I teraz przedstawię ponownie dwie rozmówczynie, które w ramach programu Cognisense są z nami w trakcie rozmowy. Chodzi oczywiście o psycholożkę Marię Maćkowiak i Martę Ciłkowicz. A więc wcześniej rozmawialiśmy o zespołach otępiennych. Ten termin może nie być aż tak oczywisty, więc moglibyście go rozwinąć, jakich chorób dotyczy?
No właśnie, my się posługujemy tym terminem otępienie, bo to termin oficjalny, nazwa jednostki, którą mamy w klasyfikacjach, termin medyczny. Myślę, że bardziej popularny, tak w takim potocznym języku jest termin demencja, ale właśnie tu się pojawia ten bałagan, że często właśnie osoby pytają, a no a ten Alzheimer, ta demencja, o co w tym chodzi? No więc demencja to potoczna nazwa właśnie otępienia. Z kolei otępienie to nazywamy to terminem parasolowym, czyli takim, który obejmuje wiele innych jednostek. To taki duży wór, do którego możemy wsadzić różne jednostki chorobowe o nieco innych przyczynach, nieco innym przebiegu. Natomiast jest to ta grupa tych chorób neurodegeneracyjnych. Więc Alzheimer jest podtypem, jest typem otępienia. On odpowiada za największą liczbę przypadków, dlatego najczęściej o tym właśnie typie otępienia słyszymy. Mamy też otępienie naczyniopochodne, otępienie mieszane.
Otępienie z ciałami Lewiego. Także te otępienia, rzeczywiście mamy kilka rodzajów, między którymi możemy pacjenta różnicować. Bardzo pomaga nam w tym na przykład neuropsycholog, także można powiedzieć, że psychiatra jest takim idealnym przykładem teamworku, gdzie rzeczywiście psychiatra i psycholog ze sobą bardzo ściśle współpracują.
No właśnie, bo te objawy czasem pojawiają się w różnym momencie w zależności od tego podtypu otępienia, natomiast to już jest właśnie taka bardziej szczegółowa wiedza w dalszym procesie diagnostycznym. Natomiast jeśli chodzi o takie podstawowe objawy, które są widoczne w różnych rodzajach otępienia, tylko że właśnie z różnym nasileniem czy z różnym czasem wystąpienia, no to nie tylko pamięć, tak? No bo znów, tak potocznie, gdzie myślimy o Alzheimerze, o otępieniu, demencji, tak? To myślimy o tej pamięci, że to zaburzenia pamięci, ale to są zaburzenia wszystkich funkcji poznawczych, czyli myślenia, orientacji, uczenia się, liczenia, też rozumienia, poruszania się w takich sytuacjach społecznych, ale do tego też dochodzą zmiany w sferze emocjonalnej i też zmiany w kwestii zachowań. No i właśnie te elementy, które są tymi objawami zaburzenia funkcji poznawczych, to właśnie te elementy, na które powinniśmy najbardziej zwracać uwagę, jeśli coś się dzieje właśnie z tymi bardzo różnymi funkcjami poznawczymi i do tego właśnie dochodzą jakieś zmiany w sferze emocjonalnej, czyli na przykład apatia, czy jakieś rozdrażnienie, którego wcześniej nie było, zmiany zachowań też w stosunku do tego, co znamy o jakiejś osoby. To są takie elementy, na które powinniśmy zwracać uwagę, wobec których powinniśmy być czujni, na przykład obserwując swoich bliskich.
Ja chciałabym może dodać, bo to jest też klasyczne pytanie osób, które stykają się z tym terminem otępienia. Czym to się tak naprawdę różni od fizjologicznego starzenia się? I trzeba sobie jasno powiedzieć, że jasne, myślę, że skojarzenie otępienia z seniorami jest słuszne w tym względzie, że w tej grupie osób najczęściej to zaburzenie rozpoznajemy. Natomiast chciałabym, żebyśmy też jako młodzi ludzie wiedzieli, że jasne, z wiekiem troszkę wolniej myślimy, troszkę trudniej nam się uczyć nowych rzeczy. Myślę, że też każdy spotkał się z taką tendencją osób starszych do powracania do przeszłości, ponieważ ta pamięć dotycząca przeszłości, szczególnie pamięć epizodyczna, jest relatywnie dobrze zachowana. Natomiast takie fizjologiczne zaburzenia nie mają charakteru progresywnego, czyli one nie pogarszają się bardzo jasno w czasie, wyraźnie. Druga też sprawa, że one nie powinny zaburzać codziennego funkcjonowania takiej osoby. Także jeżeli ktoś zapomina rzeczy raz na jakiś czas, nic złego nie powinniśmy podejrzewać, natomiast jeżeli zdarza się to nagminnie albo ktoś nie jest w stanie się zorientować, na przykład, który jest dzień tygodnia, jaki jest miesiąc, zapominamy, gdzie zostawiliśmy jakieś zasadnicze przedmioty, to już jest coś, co powinno nas zastanowić i zaniepokoić. Mamy też takie doświadczenie w pracy klinicznej, że i też chciałabym, żeby to zostało dzisiaj jasno powiedziane, że takie problemy z pamięcią, ze skupieniem, z uwagą, to są też objawy, które bardzo często towarzyszą innym chorobom psychicznym, na przykład depresji albo zaburzeniom lękowym. I często jest tak, że zgłaszają się do nas osoby młode, mam na myśli osoby 30, 40, 50-letnie, które mówią, że martwią się, że coś się dzieje, nie pamiętają, nie radzą sobie tak dobrze z pracą zawodową jak zwykle. I okazuje się, że tak naprawdę problem leży gdzie indziej. Nie jest to problem stricte organiczny, ale to jest problem, można powiedzieć, w jakiś sposób funkcjonalny, który możemy korygować lekami psychiatrycznymi. Także to myślę, że też warto byłoby powiedzieć. Oczywiście jako lekarz też muszę się tutaj doczepić do takich spraw somatycznych. Bardzo polecam, jeżeli ktoś czuje się właśnie taki wolniejszy, zapomina, warto zrobić takie podstawowe badanie jak morfologia krwi, jak hormony tarczycy, bo okazuje się, że to ma ogromny wpływ również na nasze funkcje poznawcze. Także bardzo tych wszystkich uczulam.
Dziękuję za piękne rozwinięcie. Chętnie jeszcze zapytam, jak można tam przeciwdziałać, ale to za chwilę.
Zostańcie na 91 i 6 FM.
Znowu gościmy nasze dwie gościnie z programu Cognisens. Marię Maćkowiak, psycholożkę, i Martę Ciłkowicz, lekarkę. Poprzednio sobie świetnie rozwinęliśmy termin, czym są choroby otępienne. I teraz pytanie bardzo konkretne. Na czym polega brain fog? Czy w ogóle można zaliczać go do tego zespołu?
Mimo tego, że COVID i konsekwencje psychiatryczne COVID-u były przedmiotem naszych zainteresowań badawczych zdecydowanie na naszej katedrze w ostatnich miesiącach, to brain fog, mimo tego, że rzeczywiście pojawia się na ustach naszych pacjentów, którzy są zmartwieni pogorszeniem swojego funkcjonowania w pandemii, to jest on nadal takim terminem, powiedziałabym, nieoficjalnym. To jest coś, co sugerują nam aktualnie badania naukowe, natomiast nie posiadamy jeszcze konkretnej definicji i nie do końca wiemy, jak sobie z nim radzić, bo jak wszyscy wiemy, SARS-CoV-2 jest jeszcze w tym momencie tematem absolutnie nowym. Ja bym tutaj chciała podkreślić, że to, czego mamy pewność, to to, że pandemia wpłynęła na nasze zdrowie psychiczne też w takim kontekście, że zwiększyła się częstość zaburzeń depresyjnych i zaburzeń lękowych, które, tak jak wspomniałyśmy wcześniej, też wpływają na nasze funkcje poznawcze i taka osoba wrażliwsza, w jakiś sposób predysponowana, która przeżyła pandemię, można powiedzieć, ciężej, może też się z tym terminem utożsamić, jako taka etykietka, że o, to się dzieje z moimi funkcjami poznawczymi. Absolutnie nie jest to coś oficjalnego, coś, co jest gdzieś włączone do międzynarodowej klasyfikacji chorób, natomiast bardzo bacznie się temu przyglądamy i rzeczywiście widzimy pewną tendencję, że są pacjenci, którzy te zaburzenia pamięci po COVID-zie mają i one się mogą utrzymywać nawet kilka dobrych miesięcy.
Tak, nawet ten nasz autobus diagnostyczny to pokazał, bo paru właśnie odwiedzających z takimi skargami mieliśmy, tak, że osoba się zgłaszała, zwykle to były bardzo młode osoby, które mówiły, że od czasu, kiedy zachorowały na COVID, faktycznie odczuwają jakieś problemy czy z pamięcią, czy z koncentracją, mają to poczucie uciekania słów w trakcie wypowiedzi, więc faktycznie te osoby gdzieś tam to notowały, były tym zaniepokojone, ale tak jak Marta powiedziała, jest to jeszcze temat nie do końca przebadany i nam znany, więc na razie się przyglądamy. I też czekamy na wyniki badań.
Myślę, że możemy ten temat podsumować w ten sposób, żeby podejrzewać winę bezpośrednio COVID-u. Musimy wykluczyć inne przyczyny, zarówno te psychiatryczne, jak i somatyczne, tak jak powiedziałam, zrobić ogólne badania i wtedy, jeżeli osoba oczywiście przechorowała COVID, możemy się zastanawiać, czy być może jest to ta przyczyna.
Piękne podsumowanie. Dziękuję serdecznie za rozmowę. I teraz pytanie do Pawła. Czy jest to dzisiaj jeszcze poza naszą audycją wartego uwagi?
Tak, bo to będzie moja autorska audycja, która przetrwała w ramówce na kolejne miesiące. Zaczęmy w lipcu audycję na temat właśnie ten, który się tutaj pojawił, czyli zdrowia psychicznego, troski o siebie, dbania o relacje i o rozwój. I moja audycja Przemyślany, którą współtworzę z koleżanką redakcyjną Olą Sycz, która niestety stacjonarnie nie będzie mogła przez najbliższy czas uczestniczyć, ale na zapleczu to również będzie jej współprowadzenie audycji. Bardzo zapraszam, bo już dzisiaj kolega dziewczyn Tomek Wieczorek i nasz radiowy kolega z redakcji muzycznej prowadzący audycję Z Piekła Rodem już za ponad godzinę będzie rozmawiał ze mną na temat zdrowia psychicznego z okazji bardzo ważnego święta, które mamy jutro, a jest to właśnie Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego i właśnie poproszę was o takie krótkie przesłanie z tej okazji, co możecie powiedzieć właśnie o zdrowiu psychicznym, skoro macie z tym do czynienia, powiedzmy, w swojej karierze.
Ja myślę, że takim terminem dobrym do takiego przesłania jest uważność, żebyśmy byli uważni na to, co my odczuwamy, czego doznajemy, ale też uważni na naszych bliskich, na ludzi z naszego otoczenia, ale też na tych, których nie znamy, ale mijamy na ulicach, bo być może ta nasza uważność może tej osobie niezwykle pomóc.
Żebyśmy byli odważni i nie bali się poprosić o pomoc, bo ta pomoc naprawdę może zmienić nasze codzienne funkcjonowanie.
Właśnie, i więcej o tym będzie z pewnością za godzinę w pierwszej rozmowie tej ramówki Przemyślanych. Będzie dużo więcej rozmów i mam nadzieję, że Katedra Psychiatrii nam pomoże w przeprowadzeniu takich audycji. Mam nadzieję, że tym bardziej na żywo nie odmówicie mi teraz.
Do usłyszenia, w takim razie nie mówimy do widzenia, mówimy do usłyszenia.
Dokładnie tak, do usłyszenia.
Tak, także skupimy się na tym, co zrobić, żeby żyło się nam lepiej, żyło się nam przyjemniej, a jeśli mamy jakieś trudności albo znamy kogoś, kto je ma, to postaram się o to, żeby wyedukować nas bardzo dobrze o tym, żeby właśnie ten temat był na antenie obecny. A za dzisiaj dziękuję wam Paweł Chlastacz
i Maciej Karcz.
A realizował nas niezawodnie Jakub Dworzecki i do usłyszenia ze mną już za godzinę, a następne na synapsach w środę o 17:00.